Dzień dobry, tu bajkowy południk z miesiącem wakacyjnych wrażeń w kieszeniach. Tak, już minął miesiąc, odkąd rzuciliśmy w kąt tornistry, szkolne plecaki. Zamieniliśmy worki z kapciami na torby plażowe z kocem i piłką, a zamiast siedzieć w twardych ławkach, bujamy się przyjemnie w rozwieszonych między drzewami hamakach. Nie gonimy, a cieszymy się czasem, który latem przyjemnie zwalnia. Nie zapominamy jednak o naszych przyjaciołach. Dziś dokładnie mam na myśli Reksia, który kończy 50 lat. A czy współczesne dzieci, na przykład słuchacze bajkowego południka, pamiętają, kim jest Reksio?
Reksio jest bohaterem jednej z popularnych bajek. Te bajki oglądali nawet nasi rodzice. Ja pamiętam, że w jednym odcinku był taki zielony Reksio, który przypomina UFO.
Reksio jest psem, ma swojego pana, ma dużo przyjaciół psów, pomaga.
Jakie przygody Reksia pamiętasz?
W jednym odcinku pokonał jakiegoś dzika, a w jednym odcinku wygrał konkurs na najpiękniejszego psa.
Reksio to jest pies, który ma wiele wcieleń, na przykład ma wcielenie bohatera, ucznia, naukowca, piłkarza.
To jest bajka rysunkowa, kolorowa, fajna. Nie ma tam przemocy i złości.
Ja jeszcze pamiętam taki odcinek, że Reksio pomógł ptaszkowi, który miał złamane skrzydło w tej bajce. Wcale jakoś nie słychać, jak ktoś mówi, tylko są odgłosy.
A jak wygląda Reksio?
Jest jasno-brązowo-biały. Ma jedno uszko brązowe, drugie białe. Jest prawie że cały kwadratowy. Głowę ma taką okrągłą. Uszy ma prostokątne i ciało. Nogi ma chyba takie jakby zaokrąglone. I ma taki długi ogonek. Reksio jest sam, ale ma różnych przyjaciół, których spotyka podczas przygód. Lubię tą bajkę, bo jest fajna i pouczająca. I pamiętam też odcinek, gdy Reksio zrobił perkusję ze starych pudełek, patelni i garnków.
Reksio przekonywał też, że nie można zamykać się w swojej budzie, że warto poznawać języki obce, na przykład kurzy czy koci, by poznać chociażby sąsiadów z podwórka albo poszerzyć horyzonty. Gdyby żył naprawdę, miałby około 350 lat, tych psich, bo ludzka matematyka daje mu lat 50. Pół wieku temu wyemitowano pierwszy odcinek przygód jednego z najbardziej znanych zwierzęcych bohaterów. To był Reksio Poliglota, który powstał w kultowym studiu filmu rysunkowych w Bielsku Białej. Mało kto pamięta, że bajka o psie z brązową plamką na oku ma swoje korzenie w Suwałkach, gdzie urodził się Lechosław Marszałek, reżyser i scenarzysta filmów animowanych. Dlatego właśnie w Suwałkach oglądać możemy od kilku dni nowy miejski mural, kolorowe malowidło z bohaterem kreskówki Reksiem. Pojawiło się na ścianie jednego z bloków.
Wychowały się na nim całe pokolenia. Do dziś wzrusza i bawi.
Skojarzenie z dzieciństwa jak najbardziej i jak najbardziej pozytywne.
Moje dzieci, moje wnuki są wychowane na Reksiu. Wolę te bajki, jak dzieci oglądają na dobranoc, takie właśnie.
Od razu przypomina się dzieciństwo i no te słynne hał-hał Reksia.
Kultowa już postać z Wieczorynek, pies Reksio z bukietem kolorowych kwiatów, pojawił się na jednej ze ścian bloku przy ulicy Emilii Plater w Suwałkach. Mieszkańcy są tym muralem zachwyceni.
Śliczny, podoba mi się bardzo.
Piękny.
Bardzo ładny mural. Jakby było więcej, to by było fajnie w naszym mieście.
Mural pojawił się z okazji 50. urodzin Reksia. Twórca tej postaci pochodzi z Suwałk, przypomina Małgorzata Czerucka z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Lechosław Marszałek urodził się właśnie w Suwałkach, tylko może jako postać jest mało znany, bo do tej pory nie było o nim głośno.
Suwalski mural powstał na podstawie rysunku Lechosława Marszałka, które miastu udostępniła jego żona. Autor zmarł w 91 roku.
Mało kto wie, że Lechosław Marszałek wymyślił Reksia, obserwując swoją suczkę, terierkę, trolę, która biegała po podwórku. No i wtedy wpadł na taki pomysł, by stworzyć bajkę o psie, który nie gryzie, jest otwarty na świat. A Reksio przez wiele lat był między innymi strażakiem, aktorem, sportowcem, taternikiem, kosmonautą, magikiem, pielęgniarzem, nawet detektywem, ale zawsze pełnił funkcję przewodnika po świecie dla najmłodszych. A czego teraz dzieci życzą psiakowi z okazji 50. urodzin?
z okazji urodzin Reksia chciałbym mu życzyć dużo przyjaciół, dużo fajnych przygód, żeby spełnił swoje wszystkie marzenia, żeby jego pan był dla niego jak najlepszy i żeby dzieci nigdy nie zapomniały o tej bajce.
Reksiowi chcę życzyć, żeby miał dużo najlepszych kolegów, żeby jego pan go doceniał, żeby jego popularność nigdy nie zgasła.
Kto wie, może nas czeka przygoda Reksio Reaktywacja, bo podobno domowe archiwum Lechosława Marszałka mieści w sobie pełno nieopowiedzianych historii o Reksiu. Ale zanim usiądziemy przed telewizorem z Reksiem, to czeka nas za chwilę spacer do lasu i spotkanie z Bukiem.
Bajkowy południk.
To teraz mieszam filmowe doświadczenie Reksia z prezentacją naszego cyklu o drzewach i powiem krótko. Wojciech Rudnik z Nadleśnictwa Czarna Białostocka przedstawia...
Bóg pospolity. Drzewo, które tutaj na Podlasiu występuje sporadycznie, dlatego że granica występowania buka to w Europie, Polska jest tą wschodnią granicą, prawda? W Polsce najczęściej buk występuje na Pomorzu i w Karpatach. No słynna Puszcza Bukowa i na Podlasiu mamy to szczęście, że między innymi w Nadleśnictwie Czarnobiełostocka są
jest
fragmenty,
buków.
Jest troszeczkę buków. Przepiękne drzewo, jakby przypisać, porównać podobne do grabu, który jest również bardzo fajnym drzewem lasotwórczym.
Jakby go pan narysował? Musimy sobie wyobrazić kształt.
Wyniosłe, do wysokości mniej więcej
długi
40
pień.
Metrów długi, o gładkiej korze. Buk ma jedną z najcieńszych kor. Smukłe gałązie. I
ku górze się zwracają gałęzie, tak, które rosną? A liście?
Liście eliptyczno-jajowate. I taka fajna ciekawostka na wiosnę, że te liście są owłosione.
Taki meszek pokrywa.
Takim delikatnym meszkiem pokryte. Potem jak one się rozwiną, już są dojrzałe w pełni, to ten meszek zostaje gdzieś tam na spodzie, na tych żyłkach. Natomiast na wiosnę one są przepiękne, miłe w dotyku, bardzo, bardzo fajne.
Gdzie te buki rosną? No właśnie, wiemy, że w Czarnej Białostockiej, między innymi.
Na Podlasiu niestety w lesie rzadko się spotka buki, ale buk jest bardzo fajnym gatunkiem i ma wiele odmian takich ozdobnych, więc w ogrodach, w parkach jak najbardziej. Takim najbardziej charakterystyczną odmianą jest ta odmiana buka purpurowego. I buk ma tą fajną zaletę, gdzie można stosować buki na żywopłoty. Fantastycznie się przycina, tworzy piękne szpalery żywopłotów i można naprawdę z bukiem fajnie bawić się w ogrodzie, formować, tworzyć piękne elementy architektury tej żywej.
Czy buk też ma jakieś owoce swoje?
Tak, buk ma owoce nazywane bukwią w postaci takich trójkątnych orzeszków, które są zakryte twardą łupiną, która pęka na cztery. Zazwyczaj 2-3 orzeszki bukowe. I tutaj taka fajna ciekawostka, bo one mają bardzo dużo oleju w środku. Ponad 40%, więc kiedyś również było wykorzystywane do tłoczenia oleju. Ale również te nasiona bukowe stanowią bazę pokarmową dla zwierząt. I znowu tutaj wracamy do tych najmniejszych, czyli ptaków, wiewiórek, myszy różnych rodzajów, poprzez te największe, łącznie z żubrem, jeleniem, sarną, dzikiem.
A drewno bukowe?
Drewno bukowe jest bardzo charakterystyczne, dlatego że po przecięciu i po wypolerowaniu widać taki błyszcz. To szczególnie osoby starsze, które pamiętają naukę w szkole i te duże linijki, które były właśnie produkowane z buka, z drewna bukowego, może zapamiętały błyszczące, malutkie, kilkumilimetrowe plamki. Ale też podobno Zeus, przybywając na Olimp, został poczęstowany winem właśnie w kubku bukowym, prawda? Dlatego, że drewno bukowe nadaje się fantastycznie do wyrobu różnych rzeczy. I tutaj taka ciekawostka. W Cesarstwie Rzymskim, gdy była potrzeba stworzenia instrumentów, rogów bojowych, które by informowały na polu bitwy czy ogłaszały zwycięstwa po bitwie, szukano materiału, z którego te instrumenty można wykonać i właśnie wykonano je z buka i nazwano fagotami. A to się wiąże też z nazwą łacińską tego drzewa, dlatego że po łacinie nazywa się fagus sylvatica, buk pospolity. I tutaj nadal jest to fantastyczne drewno rezonansowe. Ma wiele zastosowań. Zresztą w ogóle drewno ma 30 ponad tysięcy zastosowań. Gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, to drewno zawsze jest takiego lub owego gatunku. I ono nas otacza wszędzie. No i wielka zaleta tego, że to jest drewno, drewno w ogóle, tak, jest surowcem całkowicie i w 100% odnawialnym.
Jakbyście się zastanawiali, czy mówimy, idziemy szukać buka czy buku, no to sprawdziliśmy, obydwie formy są poprawne, możemy szukać buka, buku. Ważne, by spacerować i umieć dostrzegać zieloną urodę naszego regionu.
Bajkowy południk.
Czas na cykl do słuchania, do czytania i książkę Renaty Piątkowskiej Przygoda ma kolor niebieski wydawnictwa BIS. Pamiętacie, Tibor musiał uciekać z domu, kiedy jego babcia trafiła do szpitala. Dostał się do zoo, tam poznał Kosmę, jego siostrę Igłę, no ale zbliża się wieczór, dzieciaki planują powrót do domu. Tibor nie ma dokąd wrócić, ale boi się nowo poznanym znajomym zdradzić swój sekret i powiedzieć prawdę. Znalazł więc inny sposób, by wykręcić się od wspólnego powrotu do miasta.
Chcę jeszcze poobserwować konie. Robię to codziennie i wiem o koniach wszystko. Brwi Igły uniosły się wysoko. Już miała powiedzieć coś złośliwego, ale zamiast tego spojrzała na Tibora z zainteresowaniem. Konie dla Igły były tym, czym słońce dla Egipcjan, obiektem uwielbienia. Chyba jej zaimponowałem. Drobne kłamstwo, a jaki efekt? Ucieszył się Tibor i po raz kolejny przyjrzał się dziewczynce. Tym razem dostrzegł na jej buzi kilka piegów, a w zielonym spojrzeniu cień sympatii. Przedziwnie postrzępione włosy na czole kazały mu przypuszczać, że grzywkę obcina sobie sama. Igła nagle przerwała dalsze oględziny. Jak już sobie je tak w dzień pooglądasz, to potem, znawco koni, powinieneś spać z nimi w stajni, żeby sprawdzić, czy nie mówią przez sen. Igła, daj mu spokój! Kosma popatrzył na siostrę z urazą. No to do zobaczenia, powiedział pojednawczo do Tibora. Przyjdziemy tu jutro. Ty też będziesz? Będę, zapewnił Tibor i patrzył, jak Kosma z Igłą idą w kierunku bramy wyjściowej. Zanim ją minęli, odwrócili się jeszcze i zgodnie pomachali mu na pożegnanie. Szkoda, że już poszli, pomyślał. Teraz żałował, że nie powiedział im o babci, o tym, jak rano ledwo wymknął się z rąk jakichś okropnych ludzi i że nie wie, gdzie spędzi dzisiejszą noc. Ale było już za późno. Oni wyszli z zoo, a Tibor został sam ze swoją nieopowiedzianą historią. Chciał, żeby ktoś poklepał go po ramieniu i powiedział: nie martw się, wszystko się ułoży. Tak jak zrobiłaby to babcia. Brakowało mu jej. Wyobraził sobie babcię na szpitalnym łóżku, otoczoną wianuszkiem lekarzy, którzy patrzyli na nią z powagą i kiwali głowami. Nie wyglądało to dobrze. Tibor przygryzł wargi i potrząsnął gwałtownie głową, jakby chciał pozbyć się czarnych myśli. Tak naprawdę to strach o babcie nie opuszczał go ani na chwilę, tylko Tibor bronił mu do siebie dostępu. Tak jakby sama myśl o chorobie babci mogła jej stan jeszcze pogorszyć. Naiwnie wierzył, że jeśli się o czymś nie myśli, to tak jakby tego nie było. Westchnął ciężko i się rozejrzał. Przed sobą miał wybieg dla strusi. Jeden z potężnych ptaków łypnął na Tibora okiem. Nie mógł go co prawda poklepać po plecach, ale chętnie pokazał, jak strusie radzą sobie z kłopotami i z rozmachem wsadził głowę w piasek. Chyba poszukam jakiejś piaskownicy i zrobię to samo, mruknął Tibor i mimo wszystko się uśmiechnął. Dopiero teraz uświadomił sobie, jak bardzo jest głodny. Wyjął z plecaka kanapki i napój, gratulując sobie w duchu, że zabrał z domu zapasy jedzenia. Kończył właśnie drugą kromkę, gdy wzrok jego padł na spacerujące zgodnie po wybiegu kucyki szetlandzkie i osły. Kilka z nich, szukając cienia, schroniło się w niewielkiej stajni stojącej w pewnym oddaleniu od ogrodzenia. Widok tego niepozornego budynku w połączeniu z ostatnią uszczypliwą uwagą Igły podsunął Tiborowi pomysł genialny w swej prostocie. Jasne, czemu nie? Mogę sprawdzić, czy konie mówią przez sen. Uśmiechnął się, bo już wiedział, gdzie spędzi najbliższą noc. Wystarczy przeczekać gdzieś w krzakach, aż wszyscy opuszczą zoo, a personel nakarmi zwierzęta i przemknąć niepostrzeżenie do stajni. Koniki i osły z pewnością nie będą miały nic przeciwko temu. A rano znowu wmieszam się w tłum zwiedzających. Tibor był tak bardzo zadowolony ze swojego planu, że zjadł w nagrodę wszystkie landrynki. Asfaltowe alejki powoli pustoszały. Dzieci, zmęczone słońcem i wrażeniami, domagały się, by wziąć je na ręce, a potem zwisały z ramion rodziców jak dojrzałe gruszki. Tłumek zwiedzających powoli przesuwał się do bram zoo. Tibor, któremu zmęczenie też coraz bardziej dawało się we znaki, uznał, że czas już zejść z oczu krążącym po ogrodzie dozorcom. Właśnie natknął się na jednego z nich przy wybiegu dla słoni. Oparty o barierkę starszy mężczyzna w granatowym uniformie patrzył na majestatycznie przesuwające się szare pagórki z wielkimi uszami i małymi ogonkami. Jego niebieskie oczy uśmiechnęły się do Tibora znad olbrzymiej białej brody. Broda ta wyglądała tak, jakby dozorca próbował połknąć owce, ale nie do końca mu się to udało. Tymczasem słonie na wybiegu pudrowały się piaskiem, wznosząc wokół siebie istną fontannę kurzu. — Lubisz zwierzaki, co, kawalerze? — spytał dozorca i nie czekając na odpowiedź dodał. — Widzę cię tu od rana. Nie drażnisz zwierząt, nie śmiecisz i nie wrzeszczysz na całe gardło. A myślałem, że takich dzieci już nie ma — pokręcił z niedowierzaniem głową. W odpowiedzi Tibor uśmiechnął się tylko i też oparł łokcie o barierkę. Teraz we dwójkę przyglądali się słoniom w milczeniu, ale było to milczenie wygodne i niekrępujące. Wreszcie brodacz je przerwał. No, czas już na wieczorne karmienie. Zwierzęta zaczynają się niepokoić. Na ciebie, kawalerze, też pora. Za chwilę zamykamy. Pośpiesz się, bo inaczej będziesz musiał spędzić noc w zoo. A na to pewnie nie masz ochoty, co? Właśnie, że mam, pomyślał Tibor. Oczywiście, że nie mam, powiedział i zaczerwienił się tak, że można by chyba usmażyć jajko na jego policzku. Na szczęście dozorca poklepywał właśnie po karkach tulące się do jego rąk kucyki i nie zwracał już na Tibora uwagi. Chłopiec bąknął więc tylko do widzenia i pobiegł w kierunku bramy. Ledwie jednak brodacz zniknął mu z oczu, Tibor rozejrzał się czujnie dokoła i dał nura w gęste krzaki okalające mały staw. Już wcześniej upatrzył sobie tę kryjówkę. Zarośla otaczały staw ze wszystkich stron niczym zielone parawany. Usiadł na trawie, podciągnął kolana pod brodę i oplótł je rękoma. W ten sposób sam siebie przytulił. Byle teraz nie zasnąć, szepnął. Czuł się nieswojo, stojąc samotnie pośród gęstych zarośli. Wokoło siwe, kosmate trzciny potrząsały głowami, a w stawie za jego plecami coś wyraźnie mlasnęło. Tibor wolał nie wiedzieć, co to było. Z trudem się powstrzymując, by nie krzyknąć, wynurzył się z krzaków wprost na asfaltową alejkę. Teraz prosto i w lewo, odtwarzał w myślach drogę do wybiegu dla kucyków i osłów. Tibor bez trudu sforsował niską barierkę ogrodzenia i z ulgą stwierdził, że drzwi do stajni pozostawiono na noc szeroko otwarte. Wślizgnął się do środka bezszelestnie jak cień, a jednak go usłyszały. Kilkanaście par aksamitnych uszu, niczym małe radary, zwróciło się w jego stronę. Rozległy się nerwowe parsknięcia, zaszurały w słomie kopyta, po czym z boksów wysunęły się smukłe szyje. Już dobrze, dobrze, nic się nie dzieje, uspokajał Tibor, głaszcząc poszturchujące go delikatnie głowy. W ostatnim boksie wymościł sobie ze słomy i siana wygodne legowisko. Tibor zagrzebał się w pachnące siano. Tam znalazł go sen. A uspokajające oddechy zwierząt szemrały w jego uszach jak woda w strumieniu.
Czytał Waldemar Barwiński, a kolejne przygody w kolorze niebieskim w bajkowym południku już za tydzień. Do usłyszenia!